Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes suwerennej Polski. Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, dzisiaj u prezydenta Andrzeja Dudy ruszają konsultacje. Po nich prezydent ma powierzyć misję tworzenia rządu najprawdopodobniej człowiekowi z Prawa i Sprawiedliwości, bo zapowiadał wcześniej prezydent, że da szansę temu komitetowi, który będzie miał najwięcej mandatów w Sejmie. Piłka jest ciągle w grze, czy tak naprawdę dobrą minę do złej gry już tylko robicie?
Znaczy, dobrze pan prezydent robi te konsultacje. Widziałem wczoraj wywiad z jednym z polityków Platformy, pana redaktora, który nawet tutaj dokupuje się dziury w całym. Z dobrej praktyki konsultacji mówi, że prezydent powinien, nie wiem, jeszcze w nocy, w niedzielę, z niedzieli na poniedziałek po wyborach od razu zwoływać wszystkich i w poniedziałek tą misję tworzenia rządu przekazywać. No, absurd. Parlament ma kadencję. Obecna kadencja, ta dziewiąta, kończy się 12 listopada. Tutaj się dzieje wszystko w terminach konstytucyjnych, więc ci, co tak przebierają nóżkami, powinni trochę zwolnić. Wszystko ma swoje granice, jest w granicach prawa, w granicach konstytucji, w granicach zwyczaju. Prezydent zawsze powierzał w polskiej historii konstytucyjnej, w polskiej historii najnowszej, powiedzmy najnowszej demokracji, zawsze było tak, że misję tworzenia rządu w pierwszym kroku otrzymywał szansę człowiek z obozu zwycięskiego, który miał najwięcej, ma najwięcej mandatów w Sejmie, i to też zapowiadali współpracownicy pana prezydenta przed wyborami. Natomiast czy ta praktyka będzie zmieniona, no to już jest tylko decyzja pana prezydenta, no bo oczywiście wszyscy wiemy, że jest trochę inna sytuacja niż zazwyczaj.
Zupełnie inna. No, po prostu partia, która ma najwięcej mandatów, nie ma szans żadnych na stworzenie sejmowej większości, bo są trzy inne komitety, które mówią, że chcą współpracować, mają sejmową większość, mają prawie 250 mandatów, więc po co przez kilka tygodni utrzymywanie tej fikcji, że macie jakieś szanse?
To znaczy, ja nie należę do tych, którzy jakoś pałają optymizmem, że my stworzymy rząd. Natomiast być może w naszym obozie są jacyś świetni negocjatorzy z doświadczeniem korporacyjnym, którzy nagle tą większość sejmową gdzieś wynegocjują. Nie wiem. Ja w to osobiście mało wierzę. Natomiast no, póki piłka jest w grze, to się gra. Tak myślę, każdy porządny kibic piłkarski jest nauczony.
Panie ministrze, a może jeżeli już Prawo i Sprawiedliwość ma otrzymać szansę na stworzenie rządu, to może tę misję prezydent powinien powierzyć komuś innemu niż premierowi Morawieckiemu. Może ktoś inny miałby większe szanse na to, żeby ten rząd stworzyć niż dotychczasowy premier.
Czy tutaj pan redaktor mnie zachęca do tego, żebym ja zaczął gdybać o tym, co zrobi prezydent? Znaczy, możemy jakby zrobić jakąś analizę.
To jest decyzja
pana prezydenta. Niech pan prezydent zrobi, jak uważa. No, czy zdecyduje się.
Czy sugerował pan, że taka jest taki jest zwyczaj.
Ale powiedziałem, że prezydent zrobi, jak uważa. To już jest rola pana prezydenta. No, są różne opcje. Pierwsza taka, że rzeczywiście dotrzyma tego, co się zawsze działo i co mówili jego doradcy, czyli powierzy komuś z obozu. Druga opcja, być może przyspieszy te działania, powierzy komuś z drugiej strony,
ktoś inny niż premier.
Trzecia, z naszego obozu być może też może być ktoś inny. Różne są głosy, natomiast no, o tym zdecydują liderzy Zjednoczonej Prawicy.
No ale pytam, czy ktoś inny, zdaniem pana ministra, nie miałby większej szansy może na stworzenie tej większości? Jeżeli że jakąkolwiek szansę by miał.
Moim zdaniem te szanse są tak niewielkie, że tutaj jakby nie ma znaczenia, czy to będzie pan Morawiecki, czy ktokolwiek inny.
Okej. Panie ministrze, byliście krytyczni, suwerenna Polska wobec premiera Mateusza Morawieckiego. No, w ostatnich latach bardzo bardziej niż jakiekolwiek inne środowisko w ramach Zjednoczonej Prawicy. Czy to premier pana zdaniem jest tym, który ponosi największą odpowiedzialność za waszą wyborczą porażkę, chyba tego słowa mogę użyć, bo macie najwięcej mandatów, ale tracicie władzę. To jest porażka.
Wygraliśmy w wyborach, to warto pamiętać, że po dwóch bardzo ciężkich kadencjach...
Gratulacje.
Po dwóch bardzo ciężkich kadencjach, no ale obiektywnie, po dwóch ciężkich kadencjach, po kadencji z pandemią, z wojną na Ukrainie, z zamieszaniem, z inflacją po pandemii przecież, mieć 7,5 miliona głosów, zająć pierwsze miejsce,
tak, to pokazuje... Wygraliście wybory, przegraliście władzę.
Pokazuje też jakąś tam porażkę pewnie obozu Koalicji Obywatelskiej, która no, nie była w stanie przekonać do siebie tylu milionów osób, co my. Natomiast obiektywnie...
Nasze zwycięstwo, porażka Koalicji
Obywatelskiej. Obiektywnie nie mamy tylu mandatów w parlamencie, żeby stworzyć rząd, co oznacza, że nie odnieśliśmy takiego sukcesu, jakbyśmy chcieli.
Premiera?
Na pewno pan premier był twarzą tej kampanii, wziął na siebie ciężar całej kampanii, ale myślę, że na analizy przyjdzie czas jeszcze. Teraz najważniejsze to jest spróbować stworzyć być może w tej układance albo rząd, jeśli to w ogóle możliwe, albo sensownie przygotować się do bycia opozycją, merytoryczną, sprawną opozycją. Natomiast wybory trzeba przeanalizować dokładnie wyniki, całą kampanię i wszystko, co się działo przed kampanią, też te decyzje. Bardzo wiele osób wskazuje na chociażby małych przedsiębiorców i ta cały gigantyczny bałagan przecież, który był wywołany przez ten Nowy Ład, który zaproponował pan premier Morawiecki, te składki, które nagle obciążyły ludzi na 9% tak naprawdę i cały szereg różnych spraw z tym związanych, więc oczywiście na analizy przyjdzie czas, na wnioski, wyciąganie wniosków też przyjdzie czas, no ale obiektywnie Mateusz Morawiecki wziął na siebie największy ciężar w tej kampanii, był twarzą tej kampanii. Był bardzo zaangażowany w tą kampanię, natomiast co do odpowiedzialności, no to oczywiście po konkretnych analizach z pewnością będzie o tym można mówić.
Panie ministrze, Suwerenna Polska może stworzyć swój klub w Sejmie. Są takie plany? Były takie plany? Decyzji jeszcze nie ma? Jak to wygląda?
Nie było takich planów. Decyzja jest, że jesteśmy razem w Zjednoczonej Prawicy. Natomiast mamy 18 posłów. Mieliśmy w poprzedniej kadencji, tylu wprowadziliśmy. Więc klub na początku, stworzyć, w tej chwili mamy ten i w każdym czasie można ten klub stworzyć. Natomiast my chcemy, uważamy, że opozycja musi być silna. Zjednoczona opozycja może być silna, nie rozbita i w związku z tym chcemy współdziałać w ramach klubu Zjednoczonej Prawicy, w ramach listy, w której przecież wszyscy weszliśmy do Sejmu, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Mamy tam różne drobne sprawy, które inaczej stawiamy akcenty, chociażby co do polityki europejskiej, że powinna być inaczej prowadzona, czy była inaczej prowadzona, niż proponował pan premier Mateusz Morawiecki.
Słowa zdrada padały, to są inne akcenty, panie ministrze?
Były takie rzeczy, których na pewno, o których będziemy pamiętać, jak podpis pana premiera pod Fit for 55, jak podpis pana premiera pod mechanizmem pieniądze za suwerenność, ale teraz trzeba być przygotowanym do dobrze realizowanej roli największego obozu opozycyjnego.
No bo ma też to nawet nie na poziomie jakiegoś podziału i rozbicia. To miałoby sens pójście dwoma drogami w Sejmie, bo swój klub parlamentarny to są konkretne przywileje na przykład w debatach sejmowych, dyskusjach, w programach telewizyjnych i tak dalej. Z tego powodu, że większa ekspozycja wtedy jest całego obozu dzięki takiemu dywersyfikowaniu sił nie braliście pod uwagę?
Nie dyskutowaliśmy o tym na zasadzie korzyści. One są, oczywiście bywają też takie korzyści, ale my uważamy, że ten efekt zjednoczenia w tej chwili jest najważniejszy. My nie chcemy odwracać uwagi opinii publicznej od tego, czy ktoś tworzy, nie tworzy klub, żeby wszyscy o tym dyskutowali teraz, czy my pójdziemy razem, czy osobno. Nie, jesteśmy wszyscy razem zjednoczeni. Te wybory zajęliśmy pierwsze miejsce, najlepszy wynik, co nie pozwoli niestety najpewniej sformować nam rządu. Nie wystarczy głosów w parlamencie, zaplecza parlamentarnego. I trzeba bardzo sprawnie być... działać w opozycji. I to jest nasz cel teraz, żeby jak najlepiej wejść w tą zmianę roli z osób odpowiedzialnych bezpośrednio za Polskę w ramach sprawowania rządu do osób, które będą patrzeć na ręce tym, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za Polskę, a czasy idą bardzo trudne, biorąc pod uwagę zwłaszcza kwestię suwerenności Polski. Unia Europejska chce forsować zmianę traktatów, chce zmienić Polskę, w województwo tak naprawdę jakieś europejskie, żeby zabrać nam decyzyjność i o tym trzeba głośno mówić i przestrzegać.
To o tym jeszcze porozmawiamy, ale wcześniej o tym, co dzieje się, działo może przed wyborami. Inwigilowaliście opozycję przed wyborami?
Jakaś bzdura zupełna, to są oczywiście banialuki, bajki. To są to, co opowiada teraz...
Poważni ludzie to mówią.
Nie, to, co opowiada były szef CBA, to realizuje zadanie, jestem głęboko przekonany, to jest moja opinia, on realizuje postawione zadanie, obrzydzić opinii publicznej CBA i przygotować grunt pod likwidację tej instytucji, która skutecznie zwalcza korupcję, bo przypomnę, że 13 ministrów i wiceministrów z rządu PO-PSL ma albo postawione zarzuty, albo siedzi w areszcie, albo już odbywa kary I chociażby tak eksponowani politycy jak wiceprezydent Warszawy, który był ministrem skarbu od Tuska, jak pan Nowak, który był ministrem też od Tuska i tak dalej.
Ilu ma wyroki, panie ministrze? Takie uprawomocnione. Znaczy,
jest 13 osób, które ma zarzuty, jest w aresztach decyzjami sądów, a też biorąc pod uwagę cały obóz i szeroko i wyroki skazujące.
Któregoś z tych ministrów o prawomocny wyrok skazujący.
No wie pan, nie przeczytałem teraz dokładnie listy i tych wszystkich nazwisk. Nie jestem
to,
w stanie.
To pan zaczął.
Ale ja pamiętam, że ich jest 13. Jest 13, mogę sięgnąć zaraz tutaj nazwisko po nazwisku.
Jak się mówi, że 13 ma zarzuty.
Ale jeżeli jeżeli sąd decyduje o tym, że...
No, zarzuta prokuratura.
Zarzuty, ale potem sąd decyduje o reszcie. I jeżeli sąd decyduje o tym, że tyle osób siedzi w areszcie, a byłoby jakby ministrami konstytucyjnymi u Tuska, no to coś jest na rzeczy.
No tak, ale no, wyrok skazujący byłby jednak trochę innym argumentem. No,
żeby kogoś móc aresztować, to muszą być bardzo uprawdopodobnione przecież popełnienie tego przestępstwa.
To prawda. Panie ministrze, obawia się pan odpowiedzialności w związku z przekazaniem CBA ponad 20 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. No, zdaniem NIK-u, zdaniem Mariana Banasia, czyli prezesa NIK-u, te pieniądze miały zostać przeznaczone na zakup Pegasusa, między innymi te pieniądze.
Fundusz Sprawiedliwości zgodnie z ustawą miał obowiązek i ma obowiązek finansować sprzęt służący zwalczaniu przestępczości. O, to są oczywiście rzeczy objęte klauzulami, ja mogę mówić w sposób ogólny, ale mogę mówić o tym, że nawet Najwyższa Izba Kontroli, przygotowując swój raport, ma opinię prawną dyrektora biura Najwyższej Izby Kontroli, która stwierdza, że wszystko jest legalne i w związku z tym pod kierownictwem pana Kwiatkowskiego Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała żadnych zarzutów. Powiedziała, że tutaj nie doszło do naruszenia prawa, w związku z czym nie poinformowała nawet prokuratury o czymkolwiek. Ale dlaczego? Bo Fundusz Sprawiedliwości nie. Opinia, ale Banaś, wie pan, wszyscy widzimy, jak Banaś działa politycznie na zlecenie, pan Banaś działa na zlecenie polityczne.
Ale cały NIK tak działa, wszyscy ludzie, którzy tam...
Nie, dlatego panu mówię, dyrektor działu prawnego przygotowała opinię dla prezesa NIK-u, pana Kwiatkowskiego, wówczas, kiedy był prezesem NIK-u, z której stwierdziła, że nie doszło do naruszenia prawa. Bo dlaczego? Bo opinia publiczna uwierzyła, że Fundusz Sprawiedliwości to jest wyłącznie fundusz na przeciwdziałanie, na pomoc pokrzywdzonym. I owszem, za platformy pomoc pokrzywdzonym była na poziomie 15 milionów, teraz ponad 100 milionów rocznie. My się też tym zajmujemy. Ale został, ma jeden z filarów, drugi to jest oczywiście pomoc podpenitencjarna dla więźniów, postpenitencjarna. I trzeci to jest finansowanie narzędzi do zwalczania przestępczości.
Czwarty wodę strażackiej.
W ramach...
Komponent, jeszcze o tym zapomnieliśmy, panie ministrze.
Ale to źle, że strażacy mają samochody, pierwsi
nie,
są na miejscach.
Nie, źle, to jest pomoc, uważam, żeby miało to sobie stanie Sprawiedliwości.
To się mieści,
te wozy powinny być kupowane.
To się mieści w pomocy pokrzywdzonym, bo są jako pierwsi na miejscach zdarzeń i pomagają tym, którzy...
I tak
powiem,
odpowiedzialności pan się nie obawia, tak?
Ale ja zawsze działałem w granicach i zgodnie z prawem.
A mówił to Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, wiceszef suwerennej Polski. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Internetowa dogrywka, Sedna Sprawy przed nami. Państwu dziękuję za uwagę. Słuchaczom Radio Plus życzymy dobrego dnia.
Dobrego dnia, dziękuję.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, cały czas jest z nami. Panie ministrze, do tych partyjnych spraw trochę jeszcze wróćmy. Prawo i Sprawiedliwość dostanie rekordową subwencję, bo i frekwencja była rekordowa. Środki dla partii politycznych związane są z każdym głosem, który ta partia otrzymała. Jak to będzie wyglądało w tej kadencji? Bo w tamtej pamiętam wiele rozmów z politykami Solidarnej Polski wtedy jeszcze, ale też z wicepremierem ówczesnym Jarosławem Gowinem, który mówił, że już potwierdzenie ma od prezesa Prawa i Sprawiedliwości i te pieniądze będą dzielone. Prawo i Sprawiedliwość z koalicjantami się będzie środkami dzieliło. Nic takiego nie miało miejsca, prawda? Czy tym razem będzie inaczej?
Solidarna Polska wówczas, a teraz suwerenna Polska, utrzymuje się wyłącznie z ofiarności swoich członków i sympatyków. Tak było właściwie od założenia tej partii i pewnie dalej tak będzie.
To jest fair, że Prawo i Sprawiedliwość rocznie 25 milionów chyba, panie ministrze.
Nie szliśmy w ramach komitetu koalicyjnego. Wówczas ta subwencja zgodnie z prawem by wpływała. Prawo jest jasne, natomiast no, tu wiele zależy od dobrej albo złej woli naszego największego koalicjanta. Ale dla nas, panie redaktorze, jak pan widzi, są sprawy fundamentalne związane z wartościami, z tym, czego bronimy, a nie z pieniędzmi.
Ale realizować, panie ministrze, potrzebne są też pieniądze, żeby jakoś na tym rynku działać. No, trudno jest funkcjonować na rynku, gdzie inni te pieniądze dostają, a wy ich nie dostajecie. A Prawo i Sprawiedliwość jakby, no, za głosy pana ministra dostaje Prawo i Sprawiedliwość te pieniądze,
no,
przecież.
Tak jest skonstruowany system w Polsce. Rzeczywiście tych moich 40 tysięcy głosów. Bardzo dziękuję moim wyborcom. Dziękuję, że tutaj
taka
pan redaktor zwrócił
droga
na to uwagę.
Się dzieli na przykład, panie ministrze, przecież.
Bo szli koalicyjnie.
Wy też mogliście to zrobić, więc to nie jest wina systemu.
No, ale to jest wina, znaczy wina, nie wina. To jest sprawa dobrej woli liderów liderów, którzy decydują o tym, w jakiej formie idziemy. No decyzja była taka, że nie szliśmy w formie koalicyjnej. Były różne rozmowy prowadzone, ale dla nas było istotne, żeby wprowadzić posłów, którzy rzeczywiście ostatnią kadencję bardzo ciężko pracowali, żeby bronić polskiej suwerenności i żeby w tej kadencji mogli dalej pracować w parlamencie. I rzeczywiście udało nam się tak skonstruować listy. Mówię jako środowisku Suwerennej Polski, ale też Prawa i Sprawiedliwości, że my utrzymaliśmy ten stan, który mieliśmy w poprzedniej kadencji, mimo tego, że jako klub będziemy mieli wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością mniej, to jako Suwerenna Polska mamy tylu samych, bo naprawdę bardzo wartościowych posłów i Zbigniew Ziobro zawsze tak działa i o tym mówi, że dla niego najważniejsi są ludzie i będzie o tych ludzi walczył i były ważniejsze pewnie niż jakieś dogadywanie się co do subwencji. No my nie żyjemy z pieniędzy publicznych, żyjemy wyłącznie z ofiarności naszych członków, którzy przekazują darowizny na rzecz suwerennej, a wcześniej Solidarnej Polski.
Panie ministrze, a jeżeli chodzi o tę Unię Europejską, o której pan minister już wspominał, o tym, jak pana zdaniem, z jakimi zagrożeniami wiąże się zmiana władzy w Polsce, no to jak obejrzymy się za siebie, to największe zmiany, jeżeli chodzi o Unię Europejską i relacje państwa członkowskie, wspólnota, o delegowanie kolejnych kompetencji, no to jakby nie patrzeć, to są podpisy polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo traktat lizboński na początku trzeba wspomnieć po naszej akcesji, to był taki najbardziej znaczący krok. Potem mówił pan o Fit for 55, mówił pan o zasadzie pieniądze za praworządność. Czyimi rękami na to wszystko się zgodziliśmy?
Dlatego my, jako suwerenna Polska, nie byliśmy zadowoleni, wręcz przeciwnie, pan pamięta, dosyć mocne słowa wtedy padały co do zachowania pana premiera, bo tu polska suwerenność rzeczywiście, te podpisy nie wpłynęły dobrze na umocnienie polskiej suwerenności.
Może nie ma się czego zdać.
Nie. Natomiast proszę pamiętać, co się wtedy wyrabiało, że to w parlamencie opozycja jeszcze bardziej parła. Opozycja krzyczała natychmiast. Zandberg wyszedł i powiedział, jeszcze więcej integracji, de facto likwidacja państwa polskiego, bo my się rozpłyniemy jako konglomerat narodów. Czas skończyć z narodami, z państwami narodowymi i przekształcić się w państwo centralne.
Czy z państwami narodowymi?
Nie, mówił, że bardzo dobrze się dzieje, że my przekazujemy tą suwerenność. Można zobaczyć tą debatę sejmową, kiedy Zandberg mówił, że więcej
chodzi o KPO, tak? Chodzi
o między KPO, innymi o KPO, no ale to była dyskusja ogólnie o tym, jak wygląda Unia Europejska, bo polska opozycja dzisiejsza, a wkrótce pewnie będzie brała odpowiedzialność za Polskę jako rząd, będzie współtworzyć rząd, głośno o tym mówi. Oni chcą likwidacji państwa polskiego, bo na tym polega de facto zmiana Unii Europejskiej w organizacji międzynarodowej, którą wciąż jest, w państwo. To forsuje von der Leyen, to forsują ci wszyscy Timmermansi i tak dalej, którzy tam stoją na czele konferencji na rzecz przyszłości Europy. I w tej chwili w Parlamencie Europejskim są dwie inicjatywy. Jedna wewnętrzna, druga już uruchamiająca procedurę zmiany traktatów. Czyli formalnie procedura zmiany traktatów ruszyła. I co jest proponowane? Proponowane jest w ponad 60 różnych kompetencjach likwidacja prawa weta, zamiana jednomyślności na większość głosów, żeby nas przegłosowywali. I to w tak newralgicznych sprawach jak podatki, jak polityka zagraniczna, jak bezpieczeństwo. Wyobraźmy sobie, że w początkach wojny na Ukrainie już mamy te działania i to Niemcy decydują o tych hełmach. Wszyscy pamiętają, jak te hełmy radośnie wysyłali. A jak się zachowywał wtedy polski rząd? No tak, oni chcą spowodować, żeby nawet takie decyzje były podejmowane przez Unię Europejską, nie mówiąc już o lasach, o innych sprawach, które są na bieżąco. I to oznacza, ale to jest ważne, bo to oznacza de facto zmianę Unii Europejskiej z organizacji międzynarodowej w państwo i nie żadną federalizację, nie federację, tylko w jakieś centralistyczne państwo, gdzie Bruksela będzie...
Zasady, panie ministrze,
no ale taka prawda, Bruksela będzie podejmowała, będzie nas przegłosowała.
Odejdziemy od jednomyślności w kolejnych paru obszarach. Wielu już odeszliśmy, chociażby w traktacie lizbońskim. To i teraz będzie nagle nie tylko federacją, co państwem centralnym.
Ale niech pan zobaczy, czy oni się liczą z naszym głosem. Jeżeli my jako Polska mamy być tym landem Unii Europejskiej, no to...
No to jak landem, to jednak państwo federacyjne, panie ministrze. Niech pan się zdecyduje. Przed chwilą było województwo w państwie jednak centralistycznym, teraz land w państwie federacyjnym.
Może być dłuższa debata. Chodzi o to, w jaki sposób oni narzucają te sprawy. Bo proszę zobaczyć, że nawet zgodnie z traktatem lizbońskim, przykład Fit for 55 konkretny, to jest pakiet Fit for 55, ale realnie tam jest kilkanaście rozporządzeń, które... zgodnie, jeżeli dotyczą energetyki, a to przede wszystkim dotyczy energetyki, powinny iść na zasadzie jednomyślności, a mimo to nie zdecydowali się, nie poparli głosu Polski, że to ma iść jednomyślnie i przegłosowali, puścili to procedurą większości głosów. To oznacza, że nawet w tak najrealistycznych sprawach Polska już teraz nie miała decyzyjności, tylko puścili to sobie samopas. W związku z tym można tak mówić. Oni będą chcieli tymi swoimi różnymi zakamarkami zupełnie niedemokratycznymi narzucać rozwiązania, które będą w interesie światowej finansjery, wielkiego lobby i najsilniejszych państw, a niekoniecznie w interesie Polski, bo im się nie podoba to, że Polska tak szybko się teraz rozwinęła i że Polska może, polska gospodarka może stanowić zagrożenie też dla innych gospodarek naszych sąsiadów.
To o jedną rzecz jeszcze chciałem zapytać. Mówiliśmy o tym, co za rządów Prawa i Sprawiedliwości się wydarzyło, jeżeli chodzi o utratę części kompetencji, czy te negatywne pana zdaniem procesy. Ja chciałem zapytać o lata rządów Platformy Obywatelskiej. Czy potrafi pan wskazać 3 takie przykłady, na co zgodziła się Platforma, jeżeli chodzi o utratę polskiej suwerenności, tak jak pan określa te kolejne wydarzenia zarządów Prawa i Sprawiedliwości?
No, wtedy zmiany traktatów nie były na biegu, w tej drugiej części, w pierwszej części jeszcze tak, ale nie były tak mocno na biegu, więc nie było takich procesów w Unii bezpośrednio.
Natomiast
już podaję przykład. Jeden z ważniejszych to jest sprawy związane z ETS-em, czyli z normami redukcji dwutlenku węgla, który rząd Kopacz i przez Tuska zgodzili się na co? Zgodzili się na zwiększenie do 40% redukcję, co przerzuca oczywiście koszty na Polskę i Polaków, niestety. Druga sprawa, na co się zgodzili wbrew Polakom i chcieli to forsować, to przymusowa relokacja. Każdy to pamięta. W 14 roku, 15 roku, kiedy mówili przyjmą każdą ilość i kiwali główką tylko przez Unię, bo nie byli w stanie bronić polskich interesów, a kiedy my doszliśmy do władzy 15, 16, 17, do puenty, to zablokowaliśmy ten mechanizm. Wtedy Tusk mówił, groził Polsce konsekwencje. Mówi, że Polskę spotkają konsekwencje. On mu nie wstyd było, bo tak bardzo chciał, przepraszam, podlizywać się eurokratom i podawać im marynarki, że mu nie wstyd było mówić, że Polskę za to czekają konsekwencje.
A mówił to Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Udało się konkretne przykłady znaleźć się wiceprezes Solidarnej.
Bardzo łatwo znalazłem. Dziękuję pięknie, dobrego dnia.
Dziękuję za uwagę, dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.